Witam Państwa w najnowszym odcinku cyklu Kulisy Historii. Dzisiaj mam ogromną przyjemność gościć pana doktora Krzysztofa Łagojdę, pracownika Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
I dzisiaj temat, który niby jest opowiedziany, niby jest omówiony, ale bardziej bym chciał się przyjrzeć pewnej świadomości i skąd czerpiemy główną wiedzę o Katyniu. W ogóle, no właśnie, na początku, panie doktorze, chciałbym się przyjrzeć samemu temu pojęciu, że mówimy o Katyniu, zbrodni katyńskiej, a przecież ta zbrodnia dokonywała się w kilku różnych miejscach. Dlaczego ta zbiorcza nazwa na eksterminację, likwidację żołnierzy Wojska Polskiego, dlaczego ją przyjęliśmy?
Najłatwiejszą odpowiedzią na pana pytanie jest fakt, że zbrodnię katyńską, czy miejsce zbrodni w Katyniu, odkryto jako pierwsze. Pierwsi zrobili to prawdopodobnie polscy robotnicy w organizacji przymusowej TOT w 1942 roku. Natomiast rok później, w lutym i w marcu, w Katyniu, niedaleko Smoleńska, które były już wtedy od 1941 roku, od lipca 1941 roku okupowane przez wojska niemieckie. No właśnie te wojska niemieckie, głównie policja polowa pod komendą Ludwika Wossa, rozmawiając z miejscowymi chłopami, którzy wskazali miejsca pochówku polskich oficerów, odkryli masowe groby oficerów z Kozielska. Niedługo potem, 11 kwietnia, ale przede wszystkim 13 kwietnia, to jest ta nasza data, którą my zawsze tak wspominamy, 13 kwietnia 1943 roku świat obiegła informacja, że właśnie pod Smoleńskiem w Katyniu Niemcy odkryli masowe groby polskich oficerów z obozu w Kozielsku. No i stąd właśnie, biorąc pod uwagę, że Katyń był pierwszym miejscem odkrycia masowych grobów, no ta nazwa jakby zbrodnia katyńska od miejscowości, od wsi Katyń zaczęła jakby obejmować całą zbrodnię, która została popełniona na jeńcach i więźniach. To jest bardzo ważne rozróżnienie, na jeńcach obozów specjalnych NKWD i więźniach z więzień NKWD na zachodniej Ukrainie i zachodniej Białorusi. I ona zaczęła obejmować jakby całość tej zbrodni, która została wykonana na podstawie decyzji Biura Politycznego WKPB z 5 marca 1940 roku.
Co my dzisiaj na podstawie dokumentów przekazanych przez de facto na prośbę, na prośbę to mało powiedziane, no, zgodnie z sugestią Borysa Jelcyna, złożoną deklaracją, obietnicą, jakie dokumenty w sprawie Katynia Federacja Rosyjska w latach 90. przekazała stronie polskiej? Co my dzisiaj o tej zbrodni wiemy?
Wiemy o tej zbrodni bardzo dużo. Wiemy bezsprzecznie, że decyzję o wymordowaniu jeńców z trzech obozów specjalnych i więźniów podjęło biuro polityczne WKPB, przez Związkowie Komunistycznej Partii Bolszewików z Józefem Stalinem na czele. Wiemy również, że decyzja biura politycznego była wcześniej poprzedzona notatką Ławetria Berii, szefa NKWD, który tak naprawdę wyszedł z propozycją rozstrzelania właśnie jeńców i więźniów. On w tej notatce stwierdził, że to są zatwardziali wrogowie władzy sowieckiej, którzy nie rokują poprawy. Można się oczywiście spierać, czy to Beria był inicjatorem, czy to nie Stalin tak naprawdę nakazał mu sporządzenie takiej notatki. Wiemy ogólnie, rzecz ujmując, i to wiemy na podstawie jeszcze innych dokumentów, które zostały przekazane stronie polskiej 14 października 1992 roku, że liczba zamordowanych jeńców i więźniów to co najmniej 21 857 osób. Tą liczbą operujemy na podstawie notatki Aleksandra Szelepina, szefa KGB, który w 1959 roku czyli już 19 lat po zbrodni katyńskiej, wyszedł z propozycją do Nikity Chruszczowa, do sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego, wyszedł z propozycją zniszczenia wszystkich akt personalnych ofiar zbrodni katyńskiej. To jest bardzo ciekawa notatka i bardzo kluczowa ze względu na wiedzę i informację, która się w tej notatce zachowuje, która jest, jakie informacje są zawarte w tej notatce. Ona jest bardzo specyficzna ze względu na to, że ona jest pisana odręcznie, takim pięknym kaligraficznym pismem. Wszystko wskazuje na to, że tylko dwie osoby o tej notatce wiedziały, czyli ten, który to pisał, czyli Aleksander Szelepin i sam sekretarz generalny, czyli Nikita Chruszczow. Ze względu właśnie na to, jak on stwierdza w tej notatce, że to są dokumenty, które mogą wyrządzić ogromną szkodę wizerunkową Związkowi Sowieckiemu, on proponuje zniszczenie tych wszystkich akt personalnych. I my wiemy na podstawie tej notatki, oczywiście tam są błędy, to osobno można by było na ten temat wiele opowiedzieć. Wiemy, że prawdopodobnie zostało zniszczonych 21 857 teczek, czyli tyle, ile właśnie jest prawdopodobnie ofiar zbrodni katyńskiej. I nie wiemy jednej kluczowej rzeczy. Nie wiemy, czy ta propozycja Szelepina spotkała się z akceptacją Chruszczowa. Nie mamy innych dokumentów, które by potwierdzały, że rzeczywiście Chruszczow przystał na tą propozycję i zlecił zniszczenie wszystkich akt osobowych. Tak jak powiedział kiedyś to Sławomir Kalbarczyk, jeden z najlepszych znawców tematyki katyńskiej, on by się chyba dzisiaj nie odważył powiedzieć, co tak naprawdę wiemy o zbrodni katyńskiej, bo ta wiedza jest dzisiaj ogromna. To był najczęściej eksponowany temat z historii XX wieku od lat 90., kiedy w końcu można było mówić o zbrodni katyńskiej, kiedy strona sowiecka zaczęła przekazała nam kluczowe sowieckie dokumenty. Natomiast warto powiedzieć, czego jeszcze nie wiemy, bo wbrew pozorom...
A czego nie wiemy? No właśnie.
Wbrew pozorom, niestety, mimo że nasza wiedza jest ogromna na temat zbrodni katyńskiej, nie wiemy wielu podstawowych kwestii. Warto zacząć chociażby od tego, że nie wiemy, jakie są motywy zbrodni. Znaczy, wielu historyków mogłoby się ze mną nie zgodzić, ale nie wiemy, dlaczego Łowietri Beria prawdopodobnie 2 marca sporządził tą notatkę 1940 roku, wyszedł w ogóle z propozycją likwidacji jeńców i więźniów. Czyli nie znamy motywy, nie znamy motywów. Znaczy oczywiście w tej notatce jest stwierdzone, że są to zatwardziali wrogowie władzy sowieckiej, natomiast W ocenie wielu historyków jest to za mało, aby stwierdzić po prostu, że nie rokowali poprawy i dlatego należało się ich pozbyć. Warto by chociażby było wspomnieć o tym, że chociażby policjantów z Ostaszkowa planowano wykorzystać do katorżniczej pracy, wysłać na Kamczatkę. Były prowadzone wobec nich sprawy karne przez słynne OSO, czyli takie kolegium specjalne NKWD, które w 1940 roku nie miało uprawnień do wydawania wyroków śmierci. Co mogłoby wskazywać, że przynajmniej do marca 1940 roku nie planowano fizycznej eksterminacji jeńców. Planowano ich wysłać na Kamczatkę, żeby po prostu pracowali w łagrze, prawda? I nagle cały ten proces, chociażby właśnie policjantów z Ostaszkowa, jest przerwany. Nie wiedzieć dlaczego właśnie przez szefa NKWD, który wychodzi właśnie z propozycją fizycznej eksterminacji, czyli nagle się okazuje, że wysłanie na roboty nie jest wystarczającym jakby planem dla władz Związku Sowieckiego.
A może to drugie dno istotne, które zostało częściowo opisane przez Andrzeja Przewoźnika, który zresztą zginął w katastrofie smoleńskiej w kwietniu 2010 roku, to jest słynna misja Zarubina, O co chodziło w tej misji? Kim był Zarubin?
Oj, to jest temat rzeka i jeszcze mniej wiemy na temat niestety tego człowieka. Wasilij Zarubin był, wszystko wskazuje na to, że był, znaczy na pewno był czekistą, wstąpił do Czeki w 1920 roku, potem zaczął pracować w 5. Wydziale Głównego Zarządu Bezpieczeństwa Państwowego NKWD, czyli był odpowiedzialny za wywiad. Był, no można powiedzieć, szpiegiem. Jego misja w ogóle w Kozielsku jest owiana tajemnicą. Znaczy pisał o nim chociażby Przewoźnik, ale wcześniej chociażby Janusz Zawodny, prawda? W jednych z pierwszych publikacji jeszcze z lat 60. o zbrodni w Katyniu. On był żołnierzem Armii Czerwonej wcześniej. Od samego początku jakby komunizował, to było oczywiste. Od 1918 roku bardzo szybko był członkiem WKPB. No i potem właśnie był oficerem wywiadu i on praktycznie 25 lat spędził za granicą w różnych państwach. On potem był istotną osobą w wywiadzie sowieckim w Stanach Zjednoczonych, gdzie śledził tam badania naukowe nad tematyką bomby atomowej, projekt Manhattan. On od 1941 do 1944 roku przebywał jako jakby legalny oficer ambasady w Waszyngtonie. Natomiast nie ma wątpliwości, że to była czołowa postać, która znała Berię, Mierkułowa i samego Stalina. Znaczy Stalin sam osobiście mu zlecił wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Natomiast jego obecność w Kozielsku jest właśnie bardzo zastanawiająca. Znaczy wszystko wydaje się wskazuje na to, że bo nie ma wątpliwości co do tego, że w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie funkcjonariusze NKWD prowadzili od samego początku bardzo intensywne zabiegi pozyskania jeńców jako agentury NKWD dla swoich oczywistych celów. I no niestety te zabiegi z ich perspektywy były bezowocne. To znaczy zastraszaniem i biciem, bo tak to najczęściej się odbywało, nie przekonywali jeńców, że warto z nimi współpracować. Natomiast Zarubin, wydaje się, że on właśnie został wysłany do Kozielska, dlatego że posiadał pewne specyficzne umiejętności miękkie, jak można by było tak to nazwać, i potrafił
perswadować,
rozmawiać z tymi jeńcami. To jest bardzo ciekawe, bo w wielu relacjach chociażby Świaniewicza, czy właśnie Zawodnego, jako najlepszego chyba kronikarza w okresie PRL-u, ten Zarubin jawi się jako osoba niezwykle przede wszystkim oczytana, kulturalna. Jakby nie pasuje do tego obrazu funkcjonariusza NKWD, który bije i grozi, prawda? Do legendy już przeszło to, że on przywiózł do Kozielska własną biblioteczkę. Chyba 500 czy 600 różnych publikacji, również nawet w języku polskim. I on bez najmniejszego problemu udostępniał je jeńcom, których wzywał na rozmowy. No właśnie, tak jak mówiłem, był bardzo odczytany, władał kilkoma językami, ale co ciekawe, nie władał językiem polskim. Znaczy, nic nie wskazuje na to, że władał językiem polskim, ale jawił się w tym obozie jako specjalista właśnie wśród funkcjonariuszy NKWD, jako specjalista od spraw polskich. I ta jego postawa, to jak on potrafił właśnie rozmawiać z tymi jeńcami, doprowadziła nawet do tego, że z relacji wiemy, że chociażby Henryk Minkiewicz, najwyższy rangą generał w obozie niemieckim w Kozielsku, to jest osobna ciekawa postać, generał dywizji, który nie został ekshumowany w 1943 roku, jego zwłok nie odkryto. Wspomina się zawsze o Bohaterewiczu i Smorawińskim jako tych dwóch czołowych generałów, a to właśnie Minkiewicz był najwyższy rangą, bo ci dwaj poprzedni byli generałami brygady, on był generałem dywizji. Najwyższy rangą oficer, zabrany z własnego domu, z własnej willi w stroju cywilnym, on nakazał zwracania się do Zarubina i salutowania mu. Także no, potrafił ten człowiek jakoś tak wpłynąć na jeńców, że oni nie czuli się, znaczy oni doskonale wiedzieli, kim jest ten człowiek i jakie ma zadanie w Kozielsku. Natomiast to była ta różnica, że on nie bił, nie torturował, nie zmuszał ich do pójścia na współpracę, ale po prostu rozmawiał, częstował papierosami, pomarańczami, co w tamtym czasie, a szczególnie w obozie jenieckim, było czymś niezwykłym. I on tak naprawdę przed samą decyzją likwidacji obozów wyjechał do Moskwy, już nie wrócił do Kozielska i prawdopodobnie przekazał jakby kluczowe informacje samemu Berii o tym, jakie są nastroje jeńców, ilu tak naprawdę można pozyskać do ewentualnej współpracy. My nie wiemy dokładnie, ilu jeńców z trzech obozów specjalnych zostało pozyskanych na podstawie współpracy. Wiemy, że z tych trzech obozów specjalnych ocalało 395. Jaki jest procent tych, którzy poszło na współpracę, nie wiemy. Wskazuje się, że z Kozielska to było około 20 oficerów, więc raczej to nie jest jakiś wybitny, wielki wynik, ponieważ on doskonale zdawał sobie sprawę, że Polacy, jeńcy to byli prawdziwi, no, oficerowie Wojska Polskiego, to byli prawdziwi patrioci. No, oprócz Zygmunta Berlinga, który jest oczywiście tutaj ikoną zdrady, ale to byli prawdziwi patrioci, którzy nie dali się przewerbować na stronę sowiecką. Natomiast no, niestety ze względu na to, że no, jest to Zarubin jest postacią właśnie, no, był wywiadowcą, jego akta osobowe są dzisiaj dla wielu badaczy, znaczy dla wszystkich badaczy praktycznie spoza Federacji Rosyjskiej niedostępne. I no, myślę, że nawet samej Federacji Rosyjskiej dla wielu historyków są niedostępne. I tak naprawdę ta postać jest owiana pewną właśnie aurą tajemniczości, ale jego misja w Kozielsku jakby wszystko wskazuje na to, że ona została właśnie... Ten człowiek nie trafił tam przez przypadek.
Jest kolejna taka rzecz, która no, bardzo mocno już ważyła na stosunkach rządu na wychodźstwie i z Sowietami, aż doszło do zerwania układu Sikorski-Majski, także z aliantami. Mam tutaj na myśli no, właśnie sprawę katyńską, która na wiosnę 1943 roku staje się jak gdyby jawna, opisana także za sprawą delegacji, którą komplementowali Niemcy, w której znalazł się m.in. Józef Mackiewicz czy Ferdynand Gettel, co ich z kolei w Parelu skazało na w zasadzie niebyt w szerokim obiegu, a i w III RP też z obu autorami nie było i nie jest najlepiej. Znaczy teraz no, kolejno są znawiane tomy publicystyki Józefa Mackiewicza, ale no, na te osoby był absolutny zapis, posądzenie o współpracę z Wehrmachtem, z Abwerą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, ale jakie jest świadectwo istotne już z punktu widzenia wojny, które funkcjonowało w szerokim obiegu? Czy to jest Czapski?
Myślę, że na pewno Józefa Czapskiego trzeba wymienić w czołówce. Jego wspomnienia starobielskie z bodajże 1943 roku, już 1943-1944 rok jeszcze wydane no, w takim wąskim kręgu. Oczywiście relacja Stanisława Swianiewicza to jest chyba najbardziej w mojej ocenie. Ja tutaj, to jest moje subiektywne zdanie, w mojej ocenie najbardziej wstrząsająca relacja, kiedy on opisuje ten moment, kiedy on jedzie z innymi jeńcami, jest tak naprawdę w pociągu, jest na liście śmierci, jest wyciągnięty z obozu w Kozielsku, dostaje się pod zarząd obwodowego zarządu NKWD w Smoleńsku i jest wysłany już tym pociągiem do Katynia, aby zostać razem ze swoimi współtowarzyszami zamordowany. I on na sam koniec już w tym pociągu zostaje wyciągnięty przez jakiegoś pułkownika NKWD, który zabiera go z tego, wyciąga go z tego pociągu i jakby nigdy nic proponuje mu herbatkę. To jest naprawdę taka wstrząsająca relacja, kiedy on opisuje tą aurę, pogodę, która jest wokół niego, że jest no, piękny poranek, ptaszki śpiewają, ten oficer NKWD proponuje mu herbatę, gorącą herbatę, on jest pewny, że za chwilę zostanie rozstrzelany, bo on został wyciągnięty z tego pociągu, a tak naprawdę kilkadziesiąt metrów dalej już w tym momencie jego towarzysze są rozstrzeliwani przez NKWD nad dołami śmierci w Katyniu. To jest chyba najbardziej taka wstrząsająca, jak dla mnie, relacja, która została wydana w 76 roku dopiero, ale trzeba też pamiętać, że tak naprawdę relacja Swianiewicza została włączona do protokołów Komisji Madena, kiedy ta działała w latach 1951-1952, czyli tej amerykańskiej komisji kongresu do zbadania zbrodni katyńskiej. Tutaj,
gdyby można było małą kropkę, bo proszę Państwa, obrady Komisji Madena w trzech tomach wydało wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej. W niektórych księgarniach, z tego co wiem, jeszcze całość jest dostępna.
Tak, dokładnie. I tutaj trzeba też wspomnieć, że opracowania tych wyjątkowych dokumentów podjął się jeden z najlepszych specjalistów w Instytucie Pamięci Narodowej od tematyki zbrodni katyńskiej, czyli pan profesor Witold Wasilewski. Natomiast wracając do tematu, to rzeczywiście Józef Czapski, właśnie Swianiewicz w cieniu Katynia, to są te wspomnienia jego z 76 roku. Na nieludzkiej ziemi Czapskiego to jest z kolei wydane wspomnienia chyba w 1949 roku, czyli jeszcze zdecydowanie szybciej, one były tak naprawdę pierwsze.
Oczywiście książka Mackiewicza.
Mackiewicza, znaczy mówimy tutaj o Katyń w świetle dokumentów.
Tak. To jest wstrząsający reportaż.
Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów z przedmową Władysława Andersa. To jest chyba 1949 rok wydanie w Londynie.
Przyznam, że ta książka zrobiła na mnie największe wrażenie, może ze względu na fakt, przepraszam, to jest takie zdarzenie, ale to jest faktem, no, przyrodniczych zainteresowań Józefa Mackiewicza i pamiętam taki najbardziej wstrząsający moment z tej książki, kiedy on opisuje, kiedy stoi nad tymi dołami, no już rozkopanymi przez Wehrmacht, dołami śmierci i widzi tą całą jak gdyby przemianę, której też natura dokonuje, jeśli chodzi o zwłoki i opisuje ten cały odór, tą całą ożywioną na wiosnę przyrodę. To jest nieprawdopodobne, jak to zwykle w opisach Józefa Mackiewicza, jak te różne światy się przenikają i ta pewna nieczułość odradzającej się natury, tu śmierć, to zderzenie, nieprawdopodobne. To zrobiło na mnie największe wrażenie.
Mhm. Warto przede wszystkim też powiedzieć, że te wszystkie publikacje, o których mówimy, te czołowe tak naprawdę relacje świadków zbrodni, no bo akurat Czapski był jeńcem Starobielska, ale właśnie chociażby Swianiewicz ze Smoleńska, z Kozielska, który trafił do samego Katynia praktycznie, to są publikacje, które mimo, że no właśnie ukazały się poza granicami kraju, z wiadomych względów, których chyba raczej nie trzeba wyjaśniać, to one potem w tak zwanym drugim obiegu w latach 70. i 80. krążyły po całym kraju.
No właśnie, bo to jest, panie doktorze, druga kwestia, bo rzeczywiście rzeczy, które docierały o Katyniu, miały charakter stempla wydawnictw emigracyjnych, tak. Zachodnich. A jak to by wyglądało przyswajanie tej wiedzy o Katyniu? Oczywiście absolutna cenzura, absolutny zakaz, prohibita, jeśli chodzi o biblioteki. Temat katyński w PRL-u, w historiografii nie istnieje, no ale właśnie, połowa lat 70. to jest początek rozpędzającego się ruchu poligraficznego, tak zwanego drugiego obiegu. kiedy Polacy w PRL są wyposażeni w wiedzę o Katyniu? Jak to wygląda? Bo to jest bardzo nieoczywista droga.
Nie, droga nie jest oczywista, choć ja stoję na takim na stanowisku, czy na straży takiego stanowiska, że polskie społeczeństwo doskonale od lat 40. zdawało sobie sprawę, kto dokonał zbrodni w Katyniu.
Podawano ZUS do ust, to prawda.
Widać to po oporze społecznym, po pewnych napisach na murach. Ja moje zainteresowania badawcze, tak zdradzę tak rąbka tajemnicy, koncentrują się wokół osób, które odważyły się w okresie PRL-u mówić prawdę o zbrodni katyńskiej. Znaczy próbuję w dokumentach Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa wyłuskać te osoby, które z różnych powodów, kierowane różnymi motywacjami, podejmowały temat Katynia i mówiły wprost, że zbrodni w Katyniu dokonali Sowieci, a nie Niemcy, jak głosiła komunistyczna propaganda w 1941 roku. I z tych badań jednoznacznie wynika, że właśnie chociażby widać to w oporze społecznym, że ludzie doskonale zdawali sobie sprawę od lat 40. Mimo tej nachalnej komunistycznej propagandy, potem wyciszenia, tak, cenzury, potem wyciszenia sprawy Katynia, doskonale wiedzieli, kto dokonał tej zbrodni. Natomiast rzeczywiście przełom następuje w drugiej połowie lat 70. Znaczy wtedy zaczynają być przedrukowywane czołowe właśnie wydawnictwa, między innymi właśnie Zbrodnia Katyńska w Sielce Dokumentów Mackiewicza, choć on tam nie figuruje jako autor, z przedmową Władysława Andersa, Na nieludzkiej ziemi Czapskiego, czy właśnie W cieniu Katynia Świaniewicza. Te książki, te publikacje zaczynają być przedrukowywane w tak zwanym drugim obiegu i one zaczynają bardzo szeroko trafiać do społeczeństwa. Potrzeba chłonięcia tej wiedzy, chociażby szczątkowej, o temacie zbrodni katyńskiej jest ogromna. Proszę pamiętać, że my wtedy, znaczy polskie społeczeństwo wtedy wie tylko tak naprawdę o Katyniu. Wie, że przypuszcza, że wtedy, że to jest jedyne miejsce stracenia, natomiast tych obozów wienieckich ze Starobielska, jeńców ze Starobielska i Ostaszkowa, no tak naprawdę wtedy jeszcze nie polskie społeczeństwo nie wiedziało, co się z tymi osobami stało, czy oni zostali gdzieś wysłani w głąb Związku Sowieckiego, czy żyją, czy wrócą, czy może właśnie podzielili los jeńców z Kozielska. I ta potrzeba tej informacji jest ogromna. W 77 roku pojawia się pierwsza broszura, która jest bardzo szeroko przedrukowywana, chyba 32 razy przez kilka najbliższych lat w prasie drugoobiegowej. Broszura Katyń, która jest podpisywana przez Jana Abramskiego i Ryszarda Żywieckiego. To jest pierwsza i ostatnia nazwisko z list katyńskich. A tak naprawdę autorem był Ryszard Zieliński. Taka niewielkich rozmiarów broszura, no, która ze względu na właśnie zebranie tej całej wiedzy no, jest bardzo rozchwytywana wręcz. No właśnie, tak jak powiedziałem, Świaniewicz, Czapski, to wszystko trafia do ludzi. Ludzie zaczynają pogłębiać swoją wiedzę o zbrodni katyńskiej. Zaczynają tak naprawdę już wiedzieć, jaka jest anatomia tej całej zbrodni, bo tam oczywiście pojawiają się też informacje o tych pozostałych obozach. I potem 80. rok, to jest chyba wydawnictwo Głos, Dzieje Sprawy Katynia.
Czyli Jerzy Łojek.
Jerzy Łojek.
Jeszcze pod pseudonimem wtedy.
Jeszcze pod pseudonimem Leopold Jerzewski. To by była chyba taka najbardziej, w mojej ocenie, najważniejsza publikacja, już taka no już naukowa, powiedzmy, która rzeczywiście stara się porządkować tą naszą bardzo jeszcze niepełną i szczątkową wiedzę o zbrodni katyńskiej, czyli właśnie Jerzy Łojek. Oczywiście tutaj trzeba by było też oprócz wydawnictw wspomnieć o działalności Instytutu Katyńskiego z 1978 roku, czy Komitetu Katyńskiego z 1979 roku, to bracia Melakowie, tak? No, wiele jeszcze innych rzeczy, wiele innych osób, które wpłynęły na to, że możemy śmiało mówić, że na przełomie lat 70. i 80. ta wiedza się zaczyna upowszechniać.
To prawda, ja akurat moja wiedza została zakażona właśnie, jeśli chodzi o Katyń, przez Józefa Czapskiego i Jerzego Łojka. Zresztą potem rozszerzony cykl tej książki, wywiad z nim taki dosyć obszerny, został opublikowany przez Krakowskie Wydawnictwo Universitas w zbiorze poświęconym eseistyce historycznej Jerzego Łojka. Tom 20 wiek, potem się okazał 19, teraz pierwsza część jakiś czas temu 18 wieku, w której się w ogóle specjalizował Jerzy Łojek. To taka ciekawostka, ale rzeczywiście Jerzy Łojek miał gigantyczną siłą oddziaływania, także za sprawą książki Agresja sowiecka na Polskę 17 września 1939 roku. To jest najważniejsza książka, która miała liczne wydania już na przełomie lat 80. i 90. A kiedy można było już mówić w sposób jawny o Katyniu? Pytam o to nie bez powodu, bo pamiętam, dla mnie dużym zaskoczeniem była książka, która nie jest książką może historyczną, bardziej politologiczną. Mam tu na myśli książkę obecnie polityka, wówczas jeszcze naukowca, pana profesora Pawła Kowala, Koniec systemu władzy. I w zasadzie to Paweł Kowal w tej książce nakreśla już pierwsze próby odblokowania tej sprawy jeszcze w okresie PRL-u przez Wojciecha Jaruzelskiego. Kiedy jawnie już można było mówić, panie doktorze, no bo on tam już pokazuje takie próby odczarowywania tej rzeczywistości na przełomie 86-88 roku, zaprzęgnięcie do tego także działaczy PAKS-u, między innymi Jana Dobraczyńskiego, ale że powolutku, można powiedzieć, to już sami komuniści wiedzieli, że no, ta pokrywa pod tym wrzącym garnkiem jest nie do utrzymania i albo sama wystrzeli, albo się trochę rozszczelni to ciśnienie.
Wydaje mi się, że nie pamiętam, co tam dokładnie pan Paweł Kowal pisał, natomiast wydaje się, że możemy tutaj wspomnieć chociażby o specjalnej komisji polsko-rosyjskiej, polsko-sowieckiej jeszcze, powołanej w 1987 roku, która miała właśnie tam zbadać między innymi temat zbrodni katyńskiej. Ja bym powiedział, że no, pewne symptomy odwilży i tego, że można było trochę jawniej mówić, a bardziej świadomie przede wszystkim o zbrodni katyńskiej, to jest końcówka lat 80. Tylko że tutaj mamy pewien problem, bo trzeba wspomnieć o śmierci księdza Niedzielaka. Wydaje się,
postaci bardzo ważne.
No właśnie. Wydaje się, że kluczowej, no bo był kapelanem rodzin katyńskich w Warszawie. Wielokrotnie podczas mszy wspominał właśnie o ofiarach zbrodni w Katyniu. I wydaje się, że wszystko już zmierza w kierunku odwilży, do tego, że strona sowiecka w końcu się przyzna, że strona polska przede wszystkim, no właśnie, Wojciech Jaruzelski wymusi to przyznanie się do winy i nagle w niewyjaśnionych okolicznościach, choć dla wielu badaczy sprawa jest oczywista, ginie właśnie ksiądz Niedzielak, zamordowany w brutalny sposób, prawdopodobnie przez wysłanników Służby Bezpieczeństwa, którzy po prostu chcieli go uciszyć i pokazać jeszcze polskiemu społeczeństwu, że nie będzie tak łatwo, że nie będzie tak
to
łatwo.
To w ogóle była seria dziwnych rzeczywiście zbójstw księży.
Tak, dokładnie. Więc tutaj mamy ten jakby wyraźny sygnał, że władza w Polsce jeszcze nie jest na to gotowa, ale szczerze mówiąc, mimo właśnie tych odwilży, mimo takich jakby sygnałów, które mogłyby wskazywać na to, że to ujawnienie sprawy Katynia jest bliskie, również strona sowiecka nie dążyła do tego, żeby się rozliczyć ze sprawą zbrodni katyńskiej. Oczywiście tutaj się wspomina postać Michaiła Gorbaczowa jako tego, który no, w końcu jako ten pierwszy sowiecki przywódca przekazał właśnie Jaruzelskiemu 13 kwietnia 90 roku dokumenty z trzech obozów specjalnych. To były listy wywozowe, czy listy deskrypcyjne, nazywane też listami śmierci z Kozielska i z Ostaszkowa oraz lista jeńców ze Starobielska. Jakby tu pokazywał, że właśnie ta zbrodnia katyńska, no to właśnie te trzy obozy, choć nie przekazał tych kluczowych dokumentów, o których wcześniej wspominałem, czyli o notatce Berii, wyciągu biura politycznego, protokołu biura politycznego WKPB z 5 marca, czy chociażby notatce Aleksandra Szerepina. Ale Michaił Gorbaczow, trzeba o nim wspominać raczej jednoznacznie w negatywny sposób, ponieważ on, mimo że wykonał ten pewien gest, tego 13 kwietnia 90 roku agencja TASS sowiecka ogłosiła, że zbrodnia katyńska została popełniona przez NKWD. To też trzeba dobrze przeczytać ten komunikat, żeby zobaczyć, że oni tam nie przyznają się, że to najwyższe władze Związku Sowieckiego zleciły wymordować.
Tylko to
jest traktowane jako wypadek przy pracy, nadużycie władzy funkcjonariuszy sowieckiej policji politycznej, którzy
w tym okresie... A już o Berii wtedy źle mówiono i można było mówić.
Tak, dokładnie. Już o Berii wtedy można było źle mówić. Ale on w tym samym czasie, nie informując rzeczywiście strony polskiej o tym, to jest rzecz oczywista, zleca KGB, prokuraturze sowieckiej, wyszukanie w relacjach polsko-sowieckich pewnych wydarzeń historycznych, które można by było, jakby to powiedzieć, przeciwstawić do tematu Katynia. Tak się rodzi antykatyń, czyli mit rzekomej zbrodni na czerwonoarmistach przez Polaków w 1920 roku. Tak, to nie wspomina się tam, że oni zmarli, to byli jeńcy wojny polsko-bolszewickiej, którzy zmarli po prostu w wyniku epidemii, chociażby hiszpanki, czy tyfusu, czy innych chorób w więzieniach, a nie zostali rozstrzelani z premedytacją na podstawie decyzji najwyższych władz państwowych. Tak? I ten mit, on pokutuje w Rosji do dzisiaj. To, co zapoczątkował Gorbaczow, pokutuje w dzisiejszej Federacji Rosyjskiej, pokutuje tym, że ta neoimperialna polityka historyczna stosowana przez Putina, w której mówi się o Związku Sowieckim jako o państwie, które wyzwolił Europę z nazizmu i zwyciężył III Rzeszę, w tej polityce nie ma miejsca na to, żeby mówić, że to jest naród też Katów. I to jest bardzo istotne, bo to nie tylko zafałszowuje obraz zbrodni katyńskiej. Znaczy my dzisiaj stoimy u progu, ja już to kiedyś powiedziałem, wydaje mi się, że nie jestem osamotniony w moich osądach. Mogę dzisiaj śmiało powiedzieć, że my dzisiaj jesteśmy bardzo blisko tego, żeby Federacja Rosyjska na nowo zanegowała swoje sprawstwo, znaczy sprawstwo Związku Sowieckiego i znowu obarczyła winą za zbrodnię katyńską Niemców. Jesteśmy naprawdę w mojej ocenie bardzo blisko takiego oświadczenia na podstawie jakichś sfałszowanych dokumentów czy pewnych innych zabiegów Federacji Rosyjskiej. A nie jesteśmy ani o krok bliżej, aby strona rosyjska przekazała nam brakujące dokumenty. Bo tych brakujących dokumentów jeszcze dzisiaj jest bardzo dużo. Znaczy ja wspominałem o tym, czego jeszcze nie wiemy, ale ja tylko wspomniałem o tak naprawdę o motywach. ale przecież nie wiemy, czy mamy te ponad 21 tysięcy akt osobowych, czy te akta na podstawie notatki Aleksandra Szelepina zostały zniszczone. One by wyjaśniały wiele kluczowych kwestii, bo no właśnie, zbrodnia katyńska to nie tylko, tak jak mówiłem na początku, to nie tylko Katyń, ale to jeńcy z Starobielska, którzy zostali zamordowani w Charkowie, pochowani w Piatichatkach. To także jeńcy Ostaszkowa przewiezieni do Kalinina, obecnie Twer, zamordowani tam w obwodowym zarządzie NKWD, pochowani w Miednoje. Ale przede wszystkim to też 7305 osób, więźniów z więzień NKWD na terenie tak zwanej zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi, czyli na terenach Kresów Wschodnich, którzy zostali przetransportowani na podstawie decyzji Berii z 22 marca, zostali przetransportowani do Kijowa, Charkowa, Chersonia i do Mińska. I ślad po nich zaginął. Znaczy my wiemy, że w Kijowie, niedaleko w bliskiej Bykowni, no tam został otwarty ostatni cmentarz wojenny, ale w Bykowni spoczywa tylko część więźniów z tak zwanej ukraińskiej listy katyńskiej. Wiemy, że te transporty szły właśnie do Charkowa i Chersonia i tam też prawdopodobnie część z tych osób została, około 1500, została zamordowana. Prawdopodobnie w Mińsku, w Kuropatach, zostali wymordowani więźniowie z tak zwanej białoruskiej listy katyńskiej, której my dzisiaj również nie mamy. Znaczy nie mamy, nie znamy z imienia i nazwiska osób, które na tej liście się znajdują. A to jest według szacunkowych danych, czy bardzo dokładnych danych, które właśnie wynikają z notatki Aleksandra Szelepina, pewnej kalkulacji matematycznej, bo to tak można nazwać. Wiemy, że z więźniów zostało zamordowanych, tak jak powiedziałem, 7305 osób. Wiemy, że na ukraińskiej liście katyńskiej znajduje się 3435 osób, więc na podstawie zwykłej kalkulacji matematycznej możemy oszacować, że na białoruskiej liście katyńskiej znajduje się 3870 osób. Już te liczby mi się tak wryły w pamięć, że rzeczywiście no, to jest kolejna bardzo ważna kwestia do wyjaśnienia. Co się stało z tymi więźniami? Poznania ich z imienia i nazwiska, zawodu. My dalej nie jesteśmy w stanie opracować całego profilu ofiar zbrodni katyńskiej, no bo przecież nie znamy pełnej, no wszystkich osób, które znajdują się na tych listach, tak? Więc to jest wiele jeszcze kluczowych zagadek, których my dzisiaj, biorąc pod uwagę wszystko, co się dzieje dookoła, nie możemy nawet w najśmielszych przypuszczeniach oczekiwać, że
w najbliższym czasie
cokolwiek zostanie nam udostępnione. No niestety, tak to właśnie wygląda. Więc jeżeli chodzi o perspektywę dalszych badań, to ona jest, jeżeli chodzi o tematykę katyńską, mocno ograniczona. Ale to nie znaczy, że jakby temat Katynia należy zaniechać, bo już wszystko jest wyjaśnione. No nie, no warto by chociażby skupić się na naszym podwórku tutaj właśnie o tych osobach, które kwestionowały sprawę Katynia. No tutaj...
To jest kwestia, panie doktorze, o której będziemy wracali. Tak, rzeczywiście dzisiaj chciałbym trochę pozostawić, zawiesić głos, jak gdyby pokazać państwu ilość wątpliwości, bo w Polsce często jest tak, że o pewnych tematach się mówi, że wydaje się, że one zostały wyczerpane, no bo został też zrealizowany film w reżyserii Andrzeja Wajdy, że temat już jest skończony, zamknięty, mało tego, był przecież emitowany w telewizji rosyjskiej.
Tak.
A jak państwo widzą, wiele wątpliwości i pytań jeszcze się rodzi, jeszcze pozostaje z nami, ale do tematu obiecuję, że będziemy wracać. Panie doktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A państwu za uwagę.